Drodzy bracia i siostry, kochani, cieszę się, że dzisiaj mogę się z wami dzielić Słowem Bożym. Naprawdę czuję radość z tego powodu. I chciałbym mówić dzisiaj o rzeczach fundamentalnych. Czasami się może zastanawiacie, czy słyszeliście takie słowo fundamentalizm chrześcijański, fundamentalizm islamski. Ja chcę mówić o fundamentach. Cóż to takiego są fundamenty? No, fundamenty to są fundamenty. Na przykład w tym domu, który, czy właściwie w budynkach gospodarczych, będziemy musieli zmienić dach, dlatego że to już jest eternit, że już jest popękany, no musimy zmienić dach, ale wystarczy ten dach po prostu zmienić. Jakoś tam złożyliśmy pismo o pozwolenie, jeśli wszystko będzie dobrze, to 8 lipca możemy wstąpić do pracy. Wystarczy tylko zdjąć dach przy odpowiednich procedurach. Ale gdybyśmy tak fundament chcieli wyjąć, co by się stało? Cały budynek by się zawalił. I wiecie, że podobnie jest z budynkami, które się buduje, że jeśli mają niewłaściwy fundament, to nawet jeśli będą jak najlepiej zbudowane, to po prostu zawalą się. I podobnie jest z Kościołem, podobnie jest z życiem człowieka. Ja się cieszę, że dzisiaj jest wiele młodych osób na tym zgromadzeniu, jest wiele młodzieży, którzy właśnie ten fundament sobie dopiero gdzieś budują w swoim życiu. I to jest, w życiu jest zupełnie tak jak z domem. Jeżeli fundament jest niewłaściwy, to ten dom się może zawalić. Dlatego fundament, który założycie, czy zakładacie, jest najważniejszy. Na nim wasze życie będzie mogło ostać się, albo też nie. I chciałbym dzisiaj przeczytać jeden wiersz ze Słowa Bożego, który będzie tematem naszego dzisiejszego rozważania. A jest to wiersz z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, wiersz 19. Drugi rozdział drugiego listu Pawła do Tymoteusza i wiersz 19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To jest piękny wiersz, bo mówi, że jest pewien fundament Boży i on stoi niewzruszony. Ja sobie próbuję to wyobrazić tak, jakby były jakieś wykopaliska archeologiczne, różne są tam ruiny, różne rzeczy się, może budynki, ale w pewnym miejscu stoi fundament Boży i on nigdy się nie zmienił, nigdy nie był wzruszony, nigdy nie pękł, nigdy tam nic się nie zmieniło. Co więcej, jest on zapieczętowany. Jest tam jakaś Boża pieczęć, jakaś lakowana czy specjalna, i ta pieczęć została nienaruszona. Tak próbuję to sobie wyobrazić. Tak jakby dzisiaj gdzieś były wykopaliska i tam przed 2000 lat czy więcej wykopano i tam jest jakiś fundament, który jest niewzruszony, tak jak nowy. I jest pieczęć, która nie jest naruszona. I ten fundament Boży, czytamy, że stoi niewzruszony, ma tę pieczęć na sobie. I są tam takie elementy. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I kochani, w tym świecie, w dzisiejszym świecie jest wiele się bardzo zmienia. Wiele zmienia się ciągle poglądów na różne rzeczy, a także poglądów na Kościół i na Ewangelię. Wiecie, że są różne kościoły, są różne nawet interpretacje Ewangelii. Ludzie, którzy przy dzisiejszym dostępie do informacji interesują się kościołami, wiedzą o tym. Ale wystarczy czytać sporo książek, nawet czytać historię mężów Bożych, historię Kościoła. To widzimy różne rzeczy, które zdarzały się na przestrzeni wieków w Kościele, prawda? Które były akceptowane bądź nie. Dzisiaj możecie nawet poprzez internet na przykład wiedzieć, że mam w jakimś zborze, no, czy tam w kościele dzieje się to, czy to. Gdzieś tam akceptują taką rzecz, a gdzieś tam czegoś nie akceptują i tak dalej, i tak dalej. I czasami mnie ludzie pytają, pastorze, a tam, no, a tam gdzieś tam to, co ty na to, jak... Ja czasami powiem szczerze, nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja nie mam czasu. Gdybym chciał zapoznać się ze wszystkimi kazaniami na przykład pastorów gdzieś tam z Brazylii, czy nawet z Polski, to właściwie życie by mi nie starczyło i mieć zdanie na każdy temat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to może prowadzić pewną taką dezorganizację. Też zmieniają się rzeczy zewnętrzne, rzeczy kulturowe w kościele. Na przykład weźmy muzykę, którą dzisiaj mamy. Wierzymy, że jest to Boża obecność, czujemy tą Bożą obecność, ale kiedy czytałem książkę o D.L. Moody, o której Piotr mówił parę tygodni temu, to tam zobaczyłem coś takiego ciekawego dla mnie, jako dla muzyka, że tam był taki człowiek, który współpracował z Moody w Sankey, który właściwie pisał, czy wykonywał stare hymny. Niektóre właściwie podobne, jak my uważamy je za stare, to były takie stare hymny. I jeszcze grała na takich przenośnych organach. I wyobraźcie sobie, że niektórzy pastorzy w Stanach Zjednoczonych stwierdzili, że to nie jest dobre, bo to są takie zbyt nowoczesne pieśni. A organy, proszę?
W Anglii.
Nie, w Stanach też, w Anglii to potem w Szkocji. A organy to jest zbyt światowy instrument. Czy wyobrażacie sobie coś takiego? Nam się organy razem raczej kojarzą, prawda, z kościołem, czymś takim, może nawet skostniałym, byśmy powiedzieli. A na pewno te hymny w Szkocji, tam nie używano w ogóle muzyki w zborach, czy instrumentów. Zresztą w kościele prawosławnym do dziś się tego nie używa. A więc, kochani, to jest ciekawe. Ci ludzie poprzez muzykę osądzali, czy stwierdzali, to jest dobre, czy niedobre. Ale dlaczego to mówię? Muzyka, chociaż Biblia mówi, że należy zagrać Panu zręcznie, to nie jest fundament. To jest coś bardzo ważnego w Kościele, coś, co może człowieka wprowadzić w Bożą obecność, bądź też nie. Dla mnie osobiście, mówię to już zawodowe, ja już mam problemy ze słuchem, ale w Kościele na przykład, gdzie jest za głośno, gdzie byłby za głośno, miałbym fizyczne problemy, żeby znajdować się w takim, gdzie jest nagłośnienie. Ale to mówię, to nie jest fundament. Czy gramy na bębnie, czy gramy tam na czymś, Biblia o tym mówi. Co więcej, ubiór też nie jest fundamentem. Niektórzy ludzie robią, czy robili z ubioru fundament. No przykładowo w takich starszych zborach, to przecież na Białorusi, czy czasami w Polsce jeszcze gdzieś, na podstawie Biblii zwracano na przykład bardzo dużą wagę przykładano do ubioru. Że kobieta wedle listu do Koryntian powinna mieć nakrytą głowę, należy, że powinna być ubrana nawet nie w spodnie, tylko w sukienkę i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, oczywiście, nie będziemy na ten temat dzisiaj mówić, bo Biblia mówi wyraźnie, że kobieta, druga mężczyzna powinna być ubrana przyzwoity. Ale to też nie jest tak naprawdę fundament. Jeśli byśmy zaczęli patrzeć tam w kulturze, jak to było, to kiedyś też na przykład kobiety miały w kulturze coś na kształt spodni. Nie będziemy na ten temat mówić. A więc ubiór też w zasadzie nie jest fundamentem. Nasz dzisiejszy ubiór męski też by prawdopodobnie szokował ludzi 2000 lat temu, gdybyśmy tak ktoś w garniturze nawet poszedł. To trudno by się może ludziom było modlić. Próbuję sobie wyobrazić, że może na przykład jeśli Bóg Pan nie przyjdzie, nie zabierze kościoła i za 300 lat, kiedy nas nie będzie, wyobraźcie sobie, może będzie jak na filmach jakimś tam science fiction, że będą jakieś takie ubiory, nie wiem, jak takie mundury, jak...
Biały ubiory,
jak na jakiś tam Sky Trek, czy gdzieś tam jeszcze. No może takie będą. I gdyby taki człowiek dzisiaj stanął, to byśmy powiedzieli, co to jest, byśmy nie mogli modlić, jak on się ubrał. Nie wiem, to tylko tak sobie myślę. Ale próbuję wam powiedzieć, to nie jest fundament. Czy mamy marynarkę, czy mamy koszulę, czy cokolwiek, a może koloratkę. Dla niektórych ludzi to jest fundament, prawda? Człowiek duchowy to jest człowiek, który ma na przykład koloratkę. To nie jest fundament. A więc ubiór powinien być przyzwoity, zgadza się. Ale nie jest to, drodzy, fundament. Jedzenie też nie jest fundamentem, jest rzeczą ważną, i tak dalej. Mówię tu specjalnie o różnych rzeczach. że które nie są fundamentem. Ludzie patrzą, mogą oceniać się nawzajem. A więc ani ubiór, ani jedzenie. Ale chcę wam powiedzieć, że niektórzy myślą, że z czasem, ponieważ zmienia się świat, zmienia się życie, zmieniają się różne wymagania, zmienia się szybkość życia, to zmieniają się tak, jak się ubiór zmienia, jak zmienia się może jedzenie, jak zmienia się kultura, muzyka, to na przykład mogą się zmienić też normy moralne. Że, no oczywiście, kiedyś było przykład, no małżeństwo, to było o tym Biblia, dzisiaj to małżeństwo tak już, nawet w prawie już nie jest takim do końca w ustawodawstwie, już nie jest jedynym takim sformułowaniem, bo też istnieje coś takiego jak po prostu związek. Ludzie żyją w związku, prawda, już się robi przymiarki, że ludzie mogą jakoś tam dziedziczyć po sobie, czy i tak dalej, konkubinat, wolny związek, tak to się dzisiaj mówi. Ale kochani, to jest fundamentem. Normy moralne są fundamentem. Chcę wam właśnie powiedzieć, że ktokolwiek by dzisiaj mówił, że pewne rzeczy się zmienimy właśnie moralnie, to tutaj czytamy, że fundament Boży stoi niewzruszony. I ten fundament ma takie dwa elementy. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. A więc to jest jak tylko wykopalisko od tysięcy lat. Pewne rzeczy są niewzruszone. I jak powiadam, i są tutaj dwie rzeczy, o tych rzeczach chcę mówić. Pierwsza rzecz, o której tu czytamy, to w tym fundamencie, to jest rzecz, zna Pan tych, którzy są Jego. Co to znaczy? Jest tu mowa o relacji, że podstawową, fundamentalną rzeczą, jaka jest w życiu chrześcijańskim, którą Bóg założył, jest relacja człowieka z Bogiem. Nie ma innej rzeczy. Nie można jej niczym zastąpić. Ani ubiorem, ani zorganizowaniem kościoła czy nabożeństwa. Jeśli nie będziesz miał osobistej relacji z Bogiem, nie ma czegoś. Nic tego nie zastąpi. Nic tego nie wypełni. To się nigdy nie zmieni, chcę wam powiedzieć. I to jest ważne, bo napisane jest, Bóg mówi, zna Pan tych, którzy są Jego. I pamiętacie, jaka jest definicja? To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, żywego Boga, Jezusa Chrystusa. A więc z jednej strony my musimy znać Boga, ale i On musi znać nas. Tu jest napisane, zna Pan tych, którzy są Jego. Ktoś się może zapytać, jak to może Bóg kogoś nie znać? Bóg wszechwiedzący, wszechmogący, a no może... Skoro Pan Jezus mówi do pewnych ludzi, że w pewnym czasie przyjdą, będą mówili, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy, nie czyniliśmy tam wielu cudów i tak dalej, a ja powiem, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie, nigdy Was nie znałem. Tu chodzi o to, że nigdy nie miałem z Wami relacji. A więc Bóg musi mieć relację. Spróbuję Wam to chodzi o pewną właśnie taką znajomość. Spróbuję wam to powiedzieć na pewnym przykładzie. Otóż wyobraźcie sobie, ja sobie to próbuję wyobrazić, że przyszłaby do mnie jakaś miła, piękna dziewczyna i powiedziałaby, słuchaj, miła jestem, chcę z tobą zamieszkać, chcę przyjść do twojego domu, będę z tobą mieszkać, będę z tobą spać w łóżku. Co bym jej powiedział? No wiesz, być może jesteś miła, może ładnie wyglądasz, ale nie znam cię. Nie możesz mieszkać ze mną. Nie możesz spać ze mną w jednym łóżku. Słuchajcie, a może byłaby to jakaś, powiedzmy, nazwijmy to dziewczyna, którą rzeczywiście kiedyś znałem. Jakaś moja koleżanka z klasy. Gdyby mi powiedziała, no słuchaj, spotkaliśmy się na ulicy, nie pamiętasz, my się znamy, chodziliśmy do jednej klasy. Parę razy mnie prowadziłeś do domu, za rękę się trzymaliśmy, może byliśmy w kinie, A dzisiaj przyjdę i będę z tobą mieszkać. Przyjdę do twojego domu. Co by mi powiedział wtedy? No tak, pamiętam, rzeczywiście. Ale nie znamy się na tyle, żebyś dzisiaj przyszedł do mnie do domu. Może wtedy rzeczywiście chciałem mieć z tobą jakąś relację, ale ty nie chciałaś. Dzisiaj jest za późno. I powiem wam, że może będzie tak, że przyjdziemy, zajmiemy kiedyś przed Panem. Wy, Panie, nie pamiętasz? Przychodzimy do tego kościoła. To te ręce podnosiłem, te ręce, o te. Ustami tymi śpiewałem do Ciebie. Nie pamiętasz, Boże? Nie pamiętasz, Panie Jezu? Nie pamiętasz? A może Bóg powiedzieć tak? Tak, tak było. Ale nie wszedłeś ze mną w relację. Nie chciałeś stać się moją oblubienicą, moją małżonką. Ja sobie tak przypominam czasami takie żarty. Wybacz, kochanie, że to powiem, ale czasami leżeliśmy sobie kiedyś w łóżku i tak sobie mówię do mojej żony po nazwisku panieńskim, mówię: Wiśniewska, co ty tu robisz w moim domu? A potem mówię: a, przypominam sobie, że spotkaliśmy się, wzięliśmy ślub, pożeniliśmy się. To są takie żarty. Ale musi być taki moment, kiedy nawiązujemy relację z Jezusem Chrystusem. Nigdy relacja z Jezusem Chrystusem, ona nie może być wolnym związkiem. Fundament Boży stoi w drodze niewzruszony. Nie ma czegoś takiego jak wolny związek z Jezusem Chrystusem. Kochani, to tak jak jest w chodzeniu chłopaka z dziewczyną, mężczyzny z kobietą. Jest jakieś tam zapoznanie się, są zaręczyny, jest ślub. To z Jezusem Chrystusem, zresztą to jest ciekawe, Biblia mówi, że i tak Adam poznał żonę swoją. To chodzi o związek. Poznanie, tak? To jest tak, to jest dokładnie takie samo użyte w Biblii. Tak samo z Jezusem Chrystusem, drodzy, Biblia mówi, co należy zrobić, by stać się częścią oblubienicy. Upamiętanie i chrzest. Mówi, słuchajcie, apostoł Piotr. Pytali go ludzie, co mamy czynić, być zbawiony. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić. A więc to są pewne rzeczy. Należy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, dać się ochrzcić. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, by mieć z Nim naprawdę tą relację. Nie na zasadzie wolnego związku. Pochodziłem sobie po prostu tak jak z dziewczyną. Pouśmiechałem się, pożartowałem sobie, podtrzymałem się za rękę, a potem przyjdę gdzieś tam dziewczyna do chłopaka, czy chłopak do mnie, będę z tobą mieszkać. Potem staniemy przed Panem: Panie, wpuść mnie do nieba. Byłem na tym nabożeństwie. Moi rodzice mnie przyprowadzali do zboru i też ja też się modliłem. Robiłem to i tamto. Czy kiedy stanąłbyś dzisiaj przed Panem, pytam dzisiaj każdego starszego i młodego człowieka, najstarszego w tej kaplicy i najmłodszego, czy dzisiaj, czy Pan powie: tak, znam Cię. Czy Pan się do Ciebie przyzna, powie: znam Cię. Zna Pan tych, którzy są Jego. Czy masz tę pewność? Czy masz tę pewność? Czy powie: tak, znam może Twojego sąsiada, znam Twojego tatę, Twoją mamę i tak dalej. Czy chcę Wam coś powiedzieć, ale Wam coś, bo dałem takie porównanie, że z moją żoną, że się poznałem i że gdy przyszła dziewczyna, powiedział do mnie: niestety jest za późno. Ale chcę Wam powiedzieć, na szczęście Pan Jezus Chrystus ma oblubienicę, ale tak jak Bóg składa się, jest w trzech osobach, to oblubienica, czyli Jego Kościół, składa się z wielu osób. I nawet jeśli Pan Jezus ma już z kimś relację, to Ty możesz w tą relację dalej wejść. Póki żyjesz, nie jest za późno. I to jest cudowne. Dla jakiejś tam dziewczyny, która znała mnie, czy dzisiaj mnie spotka na ulicy, jest za późno. Ale dla nas, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem i mieć z Nim relację, nie jest, kochany, za późno. A więc to jest fundament. O tym mówił Piotr w zielone święta. Zobaczcie, ten fundament jest, nie odstąpi od niesprawiedliwości. Fundament swojej Boży stoi niewzruszony. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To jest fundament. A więc co to znaczy? Zastanówmy się. Jest niesprawiedliwość i fundamentalną rzeczą jest, jeśli zaczynam wzywać, mam odstąpić od niesprawiedliwości. A więc upamiętanie się, wezwanie do upamiętania, czyli nawrócenia, jest to po prostu nic innego jak odstąpienie od niesprawiedliwości, od wszelkiego grzechu, od wszelkiej niesprawiedliwości. Chcę wam coś powiedzieć, drodzy, bardzo ważnego. Co się zawiera w tym Bożym fundamencie, że nie istnieje na świecie żadna opcja, posłuchajcie mnie tego, opcja, że można wzywać imienia Pana i jednocześnie trwać przy niesprawiedliwości. Powtórzę. Nie istnieje taka opcja na świecie, że można wzywać imienia Pana i trwać dalej przy niesprawiedliwości. Fundament Boży stoi niewzruszony. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Słuchajcie, na ilu byście, może, ile byście książek chrześcijańskich przeczytali? Na ilu byście nie byli konferencjach może chrześcijańskich? Czy może ilu by tu przyjechało wykładowców, czy tutaj, czy do Lubartowa i mówiło wam, że wiecie, zmieniły się czasy i dzisiaj to naprawdę, to bycie na przykład, życie w związku małżeńskim nie jest konieczne. Ani też to nie jest konieczne, że mężczyzna może związać się z kobietą, bo na przykład może się związać z mężczyzną, albo i tak dalej, by mówili jeszcze inne rzeczy, że to wszystko jest okej, okay, tylko wystarczy, że się będziecie modlić i czasem przyjść do kościoła. Kto by wam cokolwiek takiego nie mówił, fundament Boży stoi niewzruszony. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I słuchajcie, na chwilę się zatrzymamy. Co to może być takiego, ta niesprawiedliwość? Właściwie musielibyśmy wymienić naprawdę wiele, wiele różnych rzeczy. Ale oczywiście tą niesprawiedliwością jest wszelka nieczystość. Wszelki grzech. Wszelka niesprawiedliwość. To jest ciekawe, że niektórzy chcieliby wzywać imienia Pańskiego i trwać dalej w niesprawiedliwości. I w tym celu na przykład szukają innych kościołów. Myślą, że tam są inne fundamenty. Ja widziałem, słuchajcie, to parę lat temu może widzieliście pastora, który przyjechał chyba z Holandii czy skądś w Koloradce, był to pastor homoseksualista. I jakiś kościół chyba gdzieś tam w Polsce rejestrował dla homoseksualistów. I ci ludzie stali w kółeczku sobie z gitarą, śpiewali jakieś tam pieśni o Jezusie, podobne chyba nawet niektóre, które my. Stali, klaskali w ręce i tak jakbyśmy spojrzeli z boku, to się wydaje, no to o, to nasi. Nie, to nie nasi. To nie są nasi ludzie. Wygląda z wierzchu tak samo. Fundament jest zupełnie inny. Nie ma takiej opcji, żeby wzywać imienia Pana i trwać dalej w niesprawiedliwości. Choćbyśmy się nie wiadomo jak ubrali, czy bardzo światowo, czy może bardzo skromnie. To nie ma żadnego znaczenia, czy mamy koloratkę, czy mamy klapki na nogach. Ważna jest sprawiedliwość. Pan nie patrzy ani na koloratkę, ani na klapki, ani na sukienkę, ani na te rzeczy. Co ciekawe, że ludzie czasami w dużych miastach mają problem, bo też, kiedy jest wiele zborów, ludzie mają nie chcą wstąpić od niesprawiedliwości. Na przykład zmieniają sobie kościoły. Myślą, że tam jest jakiś inny fundament. Nie chcą sami odstąpić od niesprawiedliwości. Szukają innego miejsca, żeby usprawiedliwić swoje własne życie. Czyli szukają kościołów z innymi fundamentami. Tylko jest pytanie, jeżeli by znaleźli, czy to są w ogóle kościoły. Ja uważam, że to nie są w ogóle kościoły. A jeśli kościół chce zmienić fundament, to się zawali. Tak jak mówię, byśmy w tym budynku chcieli, czy tutaj, czy w tym, no nie podoba nam się to, tylko fundament nagle wyciągniemy, to wszystko zostanie. Nie ma takiej możliwości. Trzeba by wszystko rozerwać, budować coś, coś nowego. Więc ktoś może powiedzieć, może sobie ktoś tak tłumaczyć, u was jest za ciężko, te wymagania, że tego nie wolno robić, tamtego, że no, te nałogi, to wszystko. No, ja w domu sobie czytam Biblię i modlę się i jest dobrze. Nie. A może, i może sobie znajdę jakieś inne miejsce. Nie. To nie ma znaczenia. Drodzy bracia i siostry, to jest fundament Boży, stoi niewzruszony. To jest jak wykopaliska, wyobraźcie sobie. On tam jest od tysięcy lat. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Bóg wie, jaka to jest niesprawiedliwość. To jest wszelki grzech, wszelka nieczystość, wszelkie oszustwo, wszelkie kłamstwo, wszelka obrzydliwość, wszelka rozpusta, wszelka rzecz. Ja mówię wam, jestem pod takim wrażeniem. Wczoraj byliśmy z Małgosią w Izbie Pamięci pod Zegarem w Lublinie, Unter Ur. Był tam ktoś z was?
Nikt.
Nikt nie był. Nie. Tak pomyślałem sobie, wiecie co, bo ludzie jeżdżą na Majdanek, do Święcimia, zachęcam. To jest niedaleko Filharmonii, na ulicy Uniwersyteckiej. Tam była katownia podczas II wojny światowej. Proszę? Tak, to był Gestapo, miało tam swój budynek. Myśmy tam wczoraj byli, zaprowadziłem córkę no, w celu uświadomienia. Są tam takie cele. Największe wrażenie na mnie zrobiły, że po prostu listy były opisy tortur, które Niemcy robili ludziom, którzy tam się znajdowali. No do dzisiaj nie mogę się po czytaniu tych rzeczy pozbierać. To jest obrzydliwa niesprawiedliwość. Obrzydliwa niesprawiedliwość. Także mówię, skoro chodzicie tymi drogami szlaków męczeństwa, warto zobaczyć, co pójść tam po prostu. A więc Słowo Boże mówi, niech odstąpi od niesprawiedliwości. Ale ja bym jeszcze jedną rzecz chciał powiedzieć na temat, co uważam za niesprawiedliwość. Co, i tym może zakończę to uważanie na temat niesprawiedliwości, że także nieprzebaczenie z naszej strony jest niesprawiedliwością. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Ja wiem, że tam Niemcy dużo złego zrobili, Rosjanie nam złego zrobili, ale nie pozostaje nam nic innego jak przebaczyć. Ludzie musieli przebaczyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nam przebaczył. Kiedy modlimy się modlitwą pańską, mówimy, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli Bóg nam przebaczył, a my nie przebaczamy, to jest to sprawiedliwe? Jest to niesprawiedliwe moim zdaniem. Tak mówi Boże Słowo, jest to niesprawiedliwe. Wtedy sprawiedliwy Bóg wróci, te rzeczy spowoduje, że te rzeczy wrócą do nas. Ale chcę wam coś powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o niesprawiedliwość, że równie niesprawiedliwą rzeczą jest, ja bym to nazwał tak zwane chowanie urazy. Ktoś mówi, przebaczyłem ci, ale. Przebaczyłem ci, ale będę ci pamiętał. No ale, no tak jakbyś każdego z was zapytał, czy macie komuś coś nieprzebaczone, pewnie każdy powiedział, nie, no, ja tam przebaczyłem, jestem chrześcijaninem. Ale bywa coś takiego, że chowam urazę. Czyli ten człowiek mnie urazi i coś tam mam do niego, będę pamiętał. Ale wiecie co, bracia i siostry, takie porównanie powiem. Dziękuję Bogu, że Bóg nie jest taki, że nie wyobrażam sobie takiego spotkania Boga na przykład z aniołami, który by wyraził się na mój temat. Wiecie, powiedział do aniołów, wiecie, no przebaczyłem co prawda temu Mariuszowi, ale on jest tak okropny, znowu mnie zawiódł, znowu coś tam zrobił, także przebaczyłem mu, ale uważajmy na niego. Chwała Bogu, Bóg czegoś takiego nie mówi. Bracia i siostry, nam nie wolno w ten sposób postępować. Mówię tak dlatego, że niektórzy z nas też wybierają taką niesprawiedliwość, że wolą nawet się z kimś nie stykać, żeby chować to w swoim sercu. To jest też niesprawiedliwość. A więc powtarzam, nie ma opcji czegoś takiego, by wzywać imienia Pana, a trwać w niesprawiedliwości. I kochani, a więc fundament Boży stoi niewzruszony. Jak powiadam, od tysięcy lat, jeżeli by nawet nam ktoś głosił, przyjechał jakiś wielki nauczyciel, czy próbowano nam powiedzieć, że zmieniły się czasy, teraz już wolno to, teraz już wolno to, teraz jest tak i tak. Fundament Boży stoi niewzruszony. Pierwszą rzeczą jest relacja z Panem. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I do fundamentów należy to, o czym mówił właśnie apostoł Piotr, czyli upamiętanie i chrzest, który jest potwierdzeniem tej relacji z Bogiem. To nie są niemodne rzeczy, słuchajcie, bo ktoś może powiedzieć, to się stało niemodne, teraz jakieś tam inne rzeczy tutaj róbmy. Nie, to są rzeczy fundamentalne, a więc upamiętanie, odstąpienie od wszelkiej niesprawiedliwości, jeśli wzywamy imienia Pana. I słuchajcie, również chrzest, dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechu. To jest jak wyznanie, jak przyznanie się chłopaka do dziewczyny, dziewczyny do chłopaka. Pierścionek zaręczynowy, a potem ślub. Kobieta, z którą wziął ślub, mieszka ze mną w domu. Inna, choćby była piękna, choćby się przymiała gdzieś tam na ulicy. Nie znam jej. Jeżeli chcemy żyć z Panem, musimy ponieść wszelkie konsekwencje, bracia i siostry. I choćbyście może mówili, wiecie co, no ale no patrzcie, tyle ludzi dzisiaj, no niby się pamiętuje i to tak, nie wiadomo co, oj, ty też trochę osób znam takich, którzy przyjęli chrzest i oni to tak, też tak nie wiadomo, to tak. Czyjaś niesprawiedliwość nie spowodowała, nie może spowodować zachwiania Bożych fundamentów. Fundamenty Boże stoją niewzruszone. Taka jest Ewangelia. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Upamiętajcie się, mówi Piotr, i dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc relacja z Panem i odstąpienie od niesprawiedliwości to fundament. I teraz chcę na koniec to słowo odstąpić. Niech odstąpi od niesprawiedliwości. Czyli pomyślcie o tym, że to jest coś normalnego, czy jakby człowiek, przy czym ktoś normalnie trwa. Może nie musimy być takimi tymi Niemcami, czy ludźmi, którzy tam katowali ludzi, na przykład Unter Uhr, czyli pod zegarem, czy tam w Oświęcimiu, czy innymi ludźmi. Ale ta niesprawiedliwość jest gdzieś tam w nas. Te grzeszne pożądliwości. Bóg mówi, niech odstąpi. Ale Biblia mówi również też, że może być coś odwrotnego, że ktoś odstępuje od Pana. To jest też odstępstwo. Ja chcę wam powiedzieć, że odstępstwo, Biblia mówi o odstępcach. I odstępca tak naprawdę dla mnie to jest ten, kto odstąpił od Bożych fundamentów. To nie jest człowiek, który na przykład do innego miasta się przeprowadził, czy może uczenia się do kościoła, który ma inną nazwę. Zupełnie nie. To jest człowiek, który odstąpił od relacji z Jezusem Chrystusem i od sprawiedliwości. To są rzeczy właśnie, których nie można zmierzyć ubraniem czy rzeczami zewnętrznymi. I Słowo Boże mówi coś takiego. Przykład. Nienawidzę zachowania odstępców, nie przylgnie ono do mnie. Albo Psalm 119, 158 mówi, gdy widzę odstępców, czuję od razu, że nie strzegą słowa Twego. Chcę wam coś powiedzieć. Musimy być odstępcami od niesprawiedliwości. Amen? Od niesprawiedliwości musimy odstąpić, jeśli chcemy wzywać imienia Pana. Ale nie możemy odstępować od relacji z Jezusem Chrystusem. Posłuchajcie tego wiersza. Gdy widzę odstępców, mówię, tu chodzi o odstępców od obecności Bożej, Bożych fundamentów, od relacji z Jezusem. Czuję od razu, że nie strzegą słowa Twego. To jest 158 wiersz tego najdłuższego psalmu. Czuję od razu. Od razu jest pewną naturalną rzeczą, które człowiek normalny człowiek czuje. Człowiek na przykład widząc jakieś rozkładające się zwłoki, brudy jakieś, ekskrementy, czuje odrazę, tak? To jest coś normalnego. Tak? Bywają takie dewiacje, że człowiek gdzieś tam, nie wiem, lubi się brudami smarować, czy... To są dewiacje. Ale chcę wam powiedzieć, jeżeli nie czujesz, bracie i siostro, odrazy do człowieka, który odstąpił od relacji z Jezusem Chrystusem, to jest to nienormalne. I klepać go po ramieniu, mówię, a biedny jesteś, a tak tego. To jest nienormalne. Dla mnie inną rzeczą są ludzie, którzy jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa, po prostu nie odpowiedzieli na Ewangelię, a ci, którzy mieli relację z Jezusem i ją podeptali. To jest zupełnie inna historia. I nigdy, zawsze czuję odrazę, kiedy to widzę. To jest naturalne, tak mówi Biblia. Nie możesz czuć po prostu tak, że to jest takie nic. Tak jak do pewnych rzeczy w łazience czujesz odrazę, czy gdzieś tam na śmietniku. Bóg chce, żebyśmy czuli do tego odrazę. Że jeżeli mamy być odstępcami w takim znaczeniu, niech odstąpi od niesprawiedliwości. A więc, drodzy, kończymy. Fundament Boży stoi niewzruszony. Ile byście w życiu, zapamiętajcie to kazanie, może na całe życie, drodzy młodzi i starsi, ile byście po mnie tutaj kazań nie wysłuchali, może jeśli ja na tydzień powiem wam inne kazanie, powiem, wiecie, jednak nie słuchajcie. Biblia mówi, że jeśli by kto ogłosił inną Ewangelię od tej, niech będzie przeklęty. Fundament Boży jest niewzruszony od tysięcy lat i ma tę pieczęć na sobie, która nie została zerwana. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Kiedy będziemy głosić Ewangelię ludziom, kiedy będziemy mówić, musimy mówić o tym fundamencie. Nasze życie na tym fundamencie musimy budować. Amen.